Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. W studiu Radia Mors gościmy panią profesor Elżbietę Niemirycz z Wydziału Oceanografii i Geografii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powodem zaproszenia pani profesor do naszego studia jest fakt, że pani profesor razem z panem prorektorem do spraw nauki profesorem Grzegorzem Węgrzynem zostali powołani do reprezentacji polskiego środowiska naukowego w pracach grupy mentorów projektu Baltic Science Network. Co to jest?
Jest to taka nowa sieć, jak nazwa wskazuje, czyli sieć naukowa Bałtyku. Takich inicjatyw, można powiedzieć, jest dużo, ale jest pewne nowum w tej sieci, ponieważ wiem, że istnieje coś takiego jak HELCOM, prawda, czyli organizacja, która ma dbać o czystość Morza Bałtyckiego i tutaj bardzo współpraca jest silna już od lat 70. ubiegłego wieku. Natomiast powiązania takie, czy bilateralne, czy kilku państw między sobą istnieją w ramach 9 krajów nadbałtyckich i plus Norwegii, bo Norwegia zawsze wchodzi w te kraje nadbałtyckie, aczkolwiek no, nie jest krajem stricte nadbałtyckim, ale ponieważ jest rada taka krajów Dania, Szwecja i Norwegia, to wchodzi jako taka właśnie sieć tych państw, jako nordyckie państwa, taka rada nordycka wchodzi razem również. Także tu zawsze mówimy nie o 9 krajach nadbałtyckich, ale 10. Ta współpraca jest, ale takim nowum jest to, żeby nie było takiej współpracy właśnie jakby tworzenia mini regionów w regionie nadbałtyckim, tylko żeby rzeczywiście przez jakiś czas wszyscy ze sobą równolegle współpracowali. Jest w tym coś nowego, ponieważ często projekty, o których słyszymy, gdzieś znajdujemy dobre projekty, ich efekty jakby są powielane potem po kilku latach, bo nie wszyscy jednak o wszystkim wiedzą. To ma właśnie taką jakby lukę wypełnić i ta sieć właśnie w tych 10 już krajów będzie ze sobą ściśle współpracować we wspólnym projekcie, pokazując najważniejsze sprawy dotyczące ochrony środowiska, ale również będzie to takie wzmocnienie współpracy też na polu personalnym, naukowym, począwszy od poziomu studentów, po już pracowników nauki o różnym stażu i ta współpraca ma być bardzo uściślona i właśnie wspólnie prowadzona. I do tego projektu, o tej sieci takiej pełnej wymiany, właśnie o mówieniu sobie o wszystkich projektach, o wszystkich osiągnięciach, o wszystkich potrzebach, została stworzona taka dodatkowo grupa mentorów, którzy mają już staż właśnie, bo mentorzy, no jak pierwszy raz usłyszałam, taka wise man, wise woman, to tak brzmi trochę, no jakoś tak z przesadą pewną, bo każdy naukowiec jednak, jeżeli myśli faktycznie o nauce, to powinien mieć raczej w sobie pokorę, bo poznajemy bardzo mało z tego wszystkiego, co moglibyśmy poznać. To wszystko ma pomagać jakby w wykorzystaniu tego, co było, żeby ludzie, którzy mają już doświadczenie, czy z działalności w HELCOMie, czy właśnie jakiejś takiej współpracy, nawet bilateralnej, przełożyli to, żeby to, co było, wykorzystać, ale żeby rzeczywiście ta współpraca była pełniejsza. I to jest właściwie sedno tego pomysłu do tej jakby nowej sieci opartej o stare struktury, dlatego że Rada Państw Morza Bałtyckiego istnieje już 23 lata też, także pod auspicjami, której ta sieć się tworzy. I jest to takie jakby uściślenie, wzmocnienie, wykorzystanie właśnie wiedzy, która jest i pójście jakby większą więź regionu.
Jak zrozumiałem, głównym celem Baltic Sea Network jest ochrona środowiska Bałtyku.
Nie bardzo można. My myślimy, że tak to będzie rozumiane, ale jest, co wspomniałam, również ta współpraca na polu dydaktycznym. Także dydaktyka, ale również wykorzystywanie, załóżmy, jakiejś współpracy z biznesem, co jest bardzo podkreślane, no bo jednak ten pomysł, że nauka ma wiązać się z biznesem, ma swoje uwarunkowania, więc nie tylko. Ten projekt jest tworzony w tej chwili, będzie jego pierwsza jakby edycja w takiej sieci Interreg. To jest, no właśnie już samo to wskazuje, że to nie tylko nauka. Także nie tylko ochrona środowiska, ale oczywiście ochrona środowiska jest bardzo ważnym aspektem w tej całej działalności. Ale również dydaktyka, również wymiana doświadczeń i załóżmy jakichś pomysłów naukowych.
Które w tej chwili z tych państw, które biorą udział w tej sieci, jest najbardziej zaawansowane w zakresie badań Bałtyku?
W kontekście tego Baltic Sea Network, to tutaj można powiedzieć, że taką rolę wiodącą ma strona niemiecka. To jest w ogóle pomysł na tą właśnie sieć, to jest pomysł niemiecki. Niemiecki rozumiany w kontekście właśnie no czegoś, co najbardziej jest zaawansowane w działalności właśnie Morza Bałtyckiego, czyli regionu Landu Hamburg. I Ministerstwo Nauki i Badań u siebie zorganizowało pierwsze spotkanie tych przedstawicieli, tych osób wiodących w tym Baltic Sea Network w porozumieniu, bo to jest jakby druga zarządcza organizacja, która w tym Baltic Sea Network będzie odgrywała dużą rolę. Pierwszą jest ta Rada Państw Morza Bałtyckiego, a druga to właśnie jest to Ministerstwo Nauki Landu Hamburg. Ich pomysł i ich działalność. Jest to jednak szansa na poważne potraktowanie sprawy, dlatego że różne państwa mogą mieć, nawet nadbałtyckie, różne swoje idee, pomysły. Nie zawsze ma to takie szybkie przełożenie na realia. Wydaje się, że właśnie tego typu usytuowanie Niemców jako partnerów państw nadbałtyckich i jednocześnie właśnie zaangażowanie się ministerstwa niemieckiego w tą sprawę rokuje no, duże urealnienie szybkie tych zamierzeń i tego projektu.
Czy czystość Bałtyku da się pogodzić z rozwojem nadbałtyckich krajów?
Jest w tym trochę sprzeczności. Oczywiście dążymy do tego, żeby był Bałtyk jak najczystszy, bo wiemy, że jest on w złym stanie. W złym stanie właśnie spowodowany tym rozwojem tych krajów nadbałtyckich. I drugim aspektem, który się bardzo jakoś tak uwypuklił w ostatnich, załóżmy, 10 latach, to jest przełożenie produkcji europejskiej z Europy na kraje wschodu, na Chiny i to daleki wschód dla nas, prawda? Indie, Chiny. Trzeba jakoś te towary przewozić, które nie są produkowane w Europie, tylko załóżmy pod auspicjami nieraz firm europejskich, ale jednak siły wytwórcze są daleko od nas. I przewożenie i ruch statków na Bałtyku zwiększył się bardzo. Natomiast zmieniła się w ogóle logistyka działań portowych. No, poszło to w olbrzymie liczby, jeżeli chodzi o działalność portów, o dalszą łączność lądową, w której my też chcielibyśmy dobrze zaistnieć, ale do tej pory no, nie bardzo nam to wychodzi, mając na myśli tutaj wybrzeże polskie. Tak notabene, mówiąc o wybrzeżu, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która tak jakoś może w aspekcie tego, czym my zawiadujemy jako strona polska, umyka. Bo oczywiście bardzo cieszymy się, że Uniwersytet Gdański został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki tym, że my właśnie to reprezentujemy. Faktycznie jest największym uniwersytetem na wybrzeżu, prawda? Mamy tutaj jeszcze dzielnie działające inne jednostki, ale jest największym uniwersytetem, który ma w swoim motcie działalności In Mare Viatura, prawda? Czyli, że my tutaj wiemy, że my w Gdańsku, będąc Uniwersytetem Gdańskim, mamy tą jakby no, możliwość przewodniczenia ze strony Polski w tej sieci Baltic Sea Network. I to zostało jakby dobrze ustawione, więc tutaj się bardzo z tego cieszymy. Natomiast druga rzecz, która nie zawsze ze strony, załóżmy, decydentów była tak dobrze widziana w sensie zrozumienia skali, którą w tej chwili zawiadujemy, to jest to, że do 1939 roku długość naszego wybrzeża to wynosiła 146 kilometrów. A teraz, różnie licząc, mamy tej długości ponad 700 kilometrów. Jest to duża różnica, prawda? Bo wybrzeże, które sobie teraz wyobrażamy nawet w skali tutaj naszego województwa, wiedzą, że to jest, załóżmy, granica, no, która obejmowała właściwie no bardzo króciutki tylko, bo Półwysep Helski był, prawda, nawet przecież ani Gdańsk, ani Sopot nie należał. Było wolne miasto Gdańsk, była granica, która była od Orłowa właściwie dopiero licząc, prawda? No i kończyło się to właściwie na Pucku. Puck jeszcze należał, prawda? Także te 140 kilka kilometrów, 140 kilka w stosunku do tego, co w tej chwili mamy granicę morską, to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i mam nadzieję właśnie, że wreszcie ta granica, którą mamy, zostanie właściwie zagospodarowana. Takie długie wybrzeże to nie jest jakby nadmiar, tylko to powinien być niedomiar i wykorzystywanie, bo są kraje, które marzą o granicach morskich, bo nam się tak nieraz wydaje, ale proszę zapytać Węgrów chociażby, prawda? Bardzo chcieliby mieć dostęp do morza. To jest szansa, duża szansa. I tutaj w aspekcie tego, no to Polska powinna się liczyć. Największe rzeki dopływające, największy udział jakby w dorzeczu, jeżeli chodzi o terytorium, prawda, bo nasze, jakby myśląc o zlewni bałtyckiej, to my właściwie ciągle jesteśmy w połowie. Połowa zlewni, połowa dopływu, więc no z natury musi być więcej tych zanieczyszczeń, bo już tak zadawałam pytanie, czy wobec tego Wisła i Odra ma nimi płynąć tylko woda destylowana i wtedy zacznie być szczęśliwość pełna, albo czy będzie mniej ludności, co też nie jest chyba w interesie tutaj regionu. Zaczęliśmy już na początku lat 90. i to był nasz pomysł przeliczać nie ile płynie tych zanieczyszczeń, tylko jakie jest zanieczyszczenie na mieszkańca. I tutaj nasze wtedy, załóżmy, wskaźniki, jeżeli chodzi o eutrofizację, są w zupełnie innym aspekcie postrzegane.
Powiedziała pani w pewnym momencie, że stan Morza Bałtyckiego nie jest dobry.
Nie.
W tej chwili mamy wakacje, wiele osób przyjeżdża nad Bałtyk kąpać się. Czy to jest bezpieczne?
To jest też pytanie, które zależy od bardzo lokalnych tutaj już jakichś zmian, które następują. Ja uważam, że w najbliższym naszym otoczeniu nastąpiło kilka takich faktów, które bardzo poprawiły stan naszych kąpielisk, tutaj mając na myśli wybrzeże naszego województwa, włącznie z odpływem największej naszej rzeki. Bo co się stało? Powstała super nowoczesna w Tczewie oczyszczalnia ścieków, która, no Tczew jest na tyle już blisko, to jest około 30 kilometrów od wybrzeża, prawda? Przekrój przyłościowy Wisły, Tczew-Kiesmark, to są miejsca, gdzie już nastąpiło jakby bardzo duże odciążenie wód tymi wskaźnikami, które są odpowiedzialne za ścieki komunalne. To jest bardzo duże jedno przedsięwzięcie. I drugie, wcześniejsze, to jest oczyszczalnia, w pełni działająca oczyszczalnia ścieków wschód, która obejmuje tutaj no, duży bardzo areał odprowadzanych ścieków. Także to są takie dwa posunięcia. No i jeszcze to, że właśnie wyprowadzanie tych ścieków już oczyszczonych jest w głąb Zatoki Gdańskiej. To było kilka takich aspektów, które no, zmieniły radykalnie plaże Wyspy Sobieszewskiej chociażby. To są jedne z najładniejszych plaż tutaj w naszej okolicy i one są w tej chwili super plażami, prawda? Więc poprawiło się, ale oczywiście nie ma takiej sytuacji, że dojdziemy do jakiegoś punktu pełnej szczęśliwości i usiądziemy i nie będziemy nic robić. Zawsze będą i są jakieś nowe wyzwania, nowe zanieczyszczenia, nowe mankamenty. Poza eutrofizacją powstały właśnie to, czym ja się osobiście zajmuję, trwałe zanieczyszczenia organiczne, dioksyny, których jeszcze 20 lat temu nikt nie myślał, a teraz okazują się dużo bardziej toksyczne niż nawet azot i fosfor w nadmiarze, więc wszystko się zmienia i no, człowiek musi nadążać za tymi zmianami. Także uważać na, załóżmy, aspekty zanieczyszczenia trzeba cały czas. Ale trzeba powiedzieć, że to, z czym mieliśmy duże problemy w znacznym stopniu dzięki takiemu programowi krajowemu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w całej Polsce, za co polscy profesorowie, profesor Nowicki, profesor Gromiec zostali nagrodzeni przez Szwedów, którzy byli pierwszymi naszymi oskarżycielami zawsze, to dostali nagrodę właśnie taką prestiżową tutaj z krajów nadbałtyckich za właśnie wybudowanie 65 oczyszczalni wzdłuż linii brzegowej Polski, bo to jest rzeczywiście bardzo duże osiągnięcie.
Jako mentor Baltic Sea Network będzie pani chciała, żeby jakie badania były prowadzone w ramach tej sieci? No pewnie będzie miała pani jakiś wpływ na to.
Ja nawet tak myśląc o tym projekcie, bardziej jestem związana właśnie z, bo tam są już podgrupy, takie się tworzą poza tym nadaniem tej sieci jakiegoś takiego aspektu formalnego, w którym jest i ochrona środowiska i właśnie ta taka działalność, nazwijmy to poza, załóżmy, ochroną środowiska, to uważam, że bardzo ważny jest podział na dziedziny działalności. Dlatego, że pracując, można powiedzieć, w ochronie środowiska, w chemii, jednak no, mam bardzo dużo właśnie kolegów i mam kontakt z osobami, które zajmują się podobnymi zagadnieniami, jak ja się zajmuję. Więc nie wyobrażam sobie, żeby w ramach właśnie tej informacji w tej sieci ta działalność została w jakiś sposób, no w ogóle i na pewno, jeżeli będę mogła tylko, to będę o to zabiegać, żeby ona została raczej uwypuklona, a nie zmniejszona, bo już jest. Natomiast podział na dziedziny, jest taka grupa, która zajmuje się dziedzinami, więc tutaj jest pytanie o te dziedziny. No i w takich dziedzinach oczywiście każdy uważa, że jego zagadnienia są bardzo ważne. Ja zajmując się tymi trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, uważam, że w aktualnym świecie jest to bardzo duże wyzwanie, bo ono powstało w momencie, kiedy chciano człowieka ubrać, wyposażyć i nawet w części nakarmić różnymi produktami bardziej sztucznymi, a nie naturalnymi. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze nasze babcie, mamy to dostęp do naturalnej bawełny, lnu, kretonów tak zwanych, miały nieograniczony. W tej chwili sukienka z lnu to jest sprzedawana w bardzo wysokich cenach. Ale mamy dużo innych materiałów, tylko to jest wszystko sztuczne. A to, że jesteśmy otoczeni materiałami sztucznymi, to nie byłoby, no można powiedzieć, niczym szkodliwym, tylko jest jeden mankament. I tutaj zawsze porównuję, tak studentom tłumaczę, wyprodukowanie jedwabiu naturalnego jest bardzo drogie. Syntetycznego jedwabiu jest już dużo tańsze. Ale ten syntetyczny jedwab ma jeden mankament. On jest bardzo łatwopalny. I dlatego nie możemy się ubierać w rzeczy łatwopalne. Nieraz producenci asekurują się i piszą keep out of fire, co oznacza, że pan mając jakiś na sobie garnitur właśnie nowoczesny, no musi uważać na kogoś, kto pali papierosa, prawda, bo może się to bardzo źle skończyć. I tu weszła cała gama tak zwanych uniepalaczy, które muszą być stosowane i to nie tylko mamy na myśli nasze ubrania, ale to piękne studio, sądzę, że bardzo mało ma drzewa w swoim wyposażeniu, tylko to wszystko są już te sztuczne materiały, które mają w sobie te uniepalacze, a ta produkcja poszła w nieograniczonych ilościach i w nieograniczony sposób i koncerny muszą być trochę hamowane, bo to jest bardzo szkodliwy produkt dla naszego zdrowia.
I rozumiem, że te substancje pani chce zbadać.
I te substancje to nie tylko ja, to już badamy, bo tak pan redaktor zapytał, kto najwięcej tutaj bada, załóżmy. Tak w mojej ocenie priorytet taki w badaniach mają Szwedzi. I oni zresztą nie tylko mają taką misję jakby swoją, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, załóżmy w odniesieniu do Morza Bałtyckiego, ale oni mają taką ambicję stać się światowym również ochroniarzem, można powiedzieć, środowiska, nie tylko tutaj lokalnie, ale bardzo dużo inicjatyw mają naprawdę w miejscach bardzo odległych od Bałtyku. Ich badacze są i na Morzu Śródziemnym, i na Oceanie Indyjskim. No, jak się bierze nawet jakieś badania dotyczące Rowu Mariańskiego, bardzo prawdopodobne jest, że tam właśnie z tej Nordyckiej Rady są albo Szwedzi, albo Duńczycy. Więc to jest taki kraj bardzo ekspansywny pod tym względem.
Kiedy ruszą prace, czy one już ruszyły, takie prace realne?
Jeżeli chodzi o tą sieć, tak. W tej chwili tworzony jest i 15 lipca ma zakończyć się pisanie pierwszej wersji takiego projektu. Był ten projekt troszeczkę przedstawiany, było w połowie czerwca spotkanie na Łotwie i były przedstawiane pewne założenia tego projektu. Jest on w takiej fazie pierwszej, natomiast jest inne wydarzenie, które nakłada się na rolę Polski właśnie w tworzeniu tego projektu. I tutaj jest współpraca właśnie z Ministerstwem Nauki, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które jakby desygnowały nas do tej grupy mentorów, ponieważ od 1 lipca do 30 czerwca przyszłego roku Polska obejmuje rolę prezydencji w tej właśnie Radzie Krajów Morza Bałtyckiego. I tutaj nałożą się bardzo te inicjatywy na siebie. Stąd mamy stałą współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak też i myślę, że Ministerstwo Nauki też w tej chwili jakby wzmocni swoją aktywność i w tej działalności, aczkolwiek ta prezydencja Rady to jest więcej niż tylko ta sieć, ale na pewno będzie to się wiązało z tą właśnie prezydencją Polski w Radzie Krajów Morza Bałtyckiego.
Czyli tej prezydencji będzie towarzyszył rozruch Baltic Sea Network. W ten sposób można to wytłumaczyć.
Tak można to sobie, tak sobie to wyobrażam.
W jaki sposób studenci Uniwersytetu Gdańskiego, czy w ogóle polscy studenci skorzystają na tym, że Polska bierze w tym udział, że pani i pan prorektor jesteście mentorami tam?
Tak jak powiedziałam, poza załóżmy pracami naukowymi, czyli załóżmy związanymi z ochroną środowiska, bardzo ważną częścią będzie współpraca i właśnie wymiana na poziomie studentów różnych centrów, które robią badania w jakichś, i tutaj wracamy do tych dziedzin, bo tak sobie to wyobrażam, ale jest właśnie bardzo ważną częścią tego projektu również pokazanie możliwości współpracy między krajami nadbałtyckimi od studentów do pracowników bardziej zaawansowanych, ale oczywiście i doktorantów, rozumianych jeszcze jako studentów i doktorów młodych, no i wszystkich pracowników. Także jestem pewna, bardziej nawet niż wyobrażam sobie sam ten plan badań wspólnych bałtyckich dalszych, tego, że ta wymiana i że nasi studenci bardzo na tym skorzystają, a szczególnie właśnie studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
Niedawno został zbudowany statek Oceanograf, który będzie nowym statkiem służącym badaniom Bałtyku, wykorzystywanym przez Uniwersytet Gdański, należący do Uniwersytetu Gdańskiego. Czy ten statek się jakoś wpisze w nasz udział w Baltic Sea Network?
Nie wyobrażam sobie, żeby tak nie było. Tak mogę odpowiedzieć, bo tak jak powiedziałam, ten pierwszy rys projektu się tworzy. Wyobrażam sobie, że to wtedy wróci do wszystkich ten projekt udziałowców i będą mogły być modyfikowane to, co wypracowują te grupy w tej chwili robocze, nazwijmy, w tej sieci. Taki statek ma bardzo duże szanse w każdym razie być wykorzystany i ja osobiście to sobie nie wyobrażam, żeby nie był wykorzystany jako jeden z najnowocześniejszych w tej chwili statków na Bałtyku. Wyobrażam sobie, że będzie odgrywał dużą rolę.
Bardzo pani dziękuję za przybycie do studia, za poinformowanie nas, na czym polega projekt Baltic Sea Network i udział pani oraz pana prorektora jako mentorów. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo również.
Naszym gościem była pani profesor Elżbieta Niemirycz z Wydziału Oceanografii i Geografii, która razem z prorektorem do spraw nauki profesorem Grzegorzem Węgrzynem została powołana do reprezentacji Polskiego Środowiska Naukowego w pracach grupy mentorów projektu Baltic Sea Network. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.